Gdy Jezus zobaczył tłum dokoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę. Wtem przystąpił pewien uczony w piśmie i rzekł do niego: Nauczycielu, pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć. Ktoś inny spośród uczniów rzekł do niego: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca. Lecz Jezus mu odpowiedział: Pójdź za mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych. Pewnie ktoś, kto uważnie słuchał wczorajszej Ewangelii, zauważy, że dzisiejsza Ewangelia jest do tej wczorajszej bardzo podobna. Bo wczoraj w Ewangelii czytanej w niedzielę, w 9 rozdziale Ewangelii Łukasza, podobnie Jezus staje wobec pytań, które stawiają mu jego uczniowie, ci, którzy chcą za nim pójść. A więc pytanie: pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz, pójdę za tobą, ale najpierw pozwól mi pożegnać się z moimi bliskimi, pochować mojego ojca. Ale kontekst tego wydarzenia, tych dialogów zarówno wczoraj, jak i dzisiaj jest zupełnie inny. Wczoraj pewnie ojciec Rafał zwracał wam uwagę na to, że Jezus mówi to po podjęciu decyzji, że idzie do Jerozolimy. Zaczynała się wczorajsza Ewangelia tak: gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy. No i on wyrusza do Jerozolimy i po drodze spotyka uczniów, ci, którzy chcą z nim iść, i mówią: pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Albo: pójdę za tobą, ale poczekaj jeszcze chwilę, pożegnam się ze swoimi bliskimi. To jest ten kontekst. Kiedy dokładnie czytamy grecki tekst świętego Łukasza, to wiemy, że pod tym słowem postanowił Jezus udać się do Jerozolimy, to tam jest takie greckie wyrażenie, które oznacza, że skierował swoją twarz w kierunku Jerozolimy i był mocno w tym wzroku utkwionym w celu, do którego zmierzał, mocno utwierdzony. Że zachowywał się jak ktoś, kto: to jest mój cel, ja idę tam. Stąd w tym kontekście, jak ktoś mu zadaje pytanie: słuchaj, ja pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz, to Jezus mówi: ja nie mam gdzie głowy skłonić, ja idę do Jerozolimy, by tam z miłości dla mojego Ojca oddać moje życie. Tam czeka mnie śmierć, tam czeka mnie krzyż. Nic mi nie może przeszkodzić w tym. Nawet moi najbliżsi, nawet obowiązki wobec moich najbliższych nie odciągną mnie od tego wzroku, który ja mam utkwiony w Jerozolimie, po to, żeby tam dotrzeć i zbawić człowieka. W największym skrócie tak moglibyśmy opisać tę wczorajszą Ewangelię. Dzisiaj ten sam dialog, tym razem u świętego Mateusza, odbywa się w innym kontekście. Mianowicie, jak to się dzieje? Gdy Jezus zobaczył tłum dokoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę. Pierwsze zdanie, no zupełnie jakby świadczące o czymś zupełnie innym, o czym mówił święty Łukasz. Bo Jezus tak jakby tutaj chciał uciec od ludzi. Tam chce iść zbawić człowieka do Jerozolimy, a tutaj wsiada sobie do łódki i chce przepłynąć na drugą stronę. Ale trzeba czytać tę Ewangelię dalej. W tym tygodniu, jak będziecie chodzić codziennie na mszę świętą, to usłyszycie, co się dalej działo. Co to jest ta druga strona, na którą Jezus każe, chce przepłynąć ze swoimi uczniami? Jak będziemy czytać dalej, to się dowiemy, że przepłynęli na drugą stronę jeziora Galilejskiego, trafili do krainy pogan. Dlatego, że pierwsze to, co ich spotkało, to dwaj opętani, którzy biegli naprzeciwko Jezusa, i stado świni, które były zwierzętami ofiarnymi składanymi w świątyniach pogańskich. Świnia była zwierzętem dla Żydów nieczystym, ale poganie składali ze świni właśnie ofiary w swoich świątyniach. A więc uczniowie, kiedy przybyli na drugą stronę, mieli absolutną pewność, że znaleźli się w krainie absolutnego bałwochwalstwa i odejścia od Boga prawdziwego. A Jezus im mówi, macie się tam przeprawić, przeprawmy się na tę drugą stronę. Prawda? Na tę stronę, gdzie Bóg nie jest czczony, która przypomina trochę to, co czytaliśmy w pierwszym czytaniu, absolutne odejście od Pana Boga, do krainy, gdzie panują demony, gdzie oddaje się cześć bałwanom. Kochani, tak sobie myślę, że w kontekście waszego przyjęcia do rycerstwa, w kontekście także całych rekolekcji, jakie przeżywaliście, to pamiętajcie, że Jezus nie tylko swoich uczniów, ale i was posyła na tę drugą stronę. To nie jest tak, że my krytykujemy tych ludzi, którzy mieszkali po drugiej stronie Jeziora Galilejskiego, że oni byli bezbożni. Ta granica pomiędzy tym światem boskim, tego, co jest boskie, tego, co jest Boże, a tym, co nie jest Boże, tym, co jest pogańskie, nie przebiega tak naprawdę w poprzek Jeziora Galilejskiego, ale bardzo często przebiega w poprzek ludzkiego serca. Ale do takiego świata niewiary, także rycerze niepokalanej są posłani na drugą stronę. Macie iść do tych, którzy stracili wiarę w Boga. I Maksymilianowi, jeśli o tym wiemy, na niczym innym nie zależało, jakby właśnie pójść tam, gdzie ludzie są już niewierzący, gdzie kontakt z Bogiem zatracili, gdzie Królestwo Jezusa absolutnie nie miało miejsca. Do takiego świata jesteście posłani. Wszyscy jesteśmy posłani, bo Jezus posyła każdego swojego ucznia. Papież Franciszek, który rozpoczął swój pontyfikat, przez cały czas o niczym innym nie mówi. Idźcie na peryferia. Idźcie do tych, którzy nawet jeżeli są ochrzczeni, to są zaniedbani. Pasterze, ci odpowiedzialni za Kościół, mają dawać świadectwo, mają być blisko owiec. Tych, które zatraciły, pogubiły się. Mamy rok miłosierdzia. Posłani do tych, którzy zgubili Boga. I to jest pierwsze zadanie, które otrzymujemy także w tym słowie dzisiaj. Słowie, które towarzyszy właśnie wprowadzeniu was do rycerstwa. No ale sami przyznacie, że my mamy z tym posłaniem ogromne problemy. Ja jestem absolutnie przekonany, że nasze czasy tym różnią się od czasów Zbigniewa i Michała, kiedy oni byli, że to poczucie, że chrześcijanie są posłani na tę drugą stronę, posłani do pogaństwa, jest o wiele słabsze niż było. Dlaczego? Bo się boimy. Bo się boimy. Bo jeśli my pójdziemy na tę drugą stronę, to jak czytamy dalej w Ewangelii, po drodze spotka nas burza. Jutro będziemy o tym czytać. No wyprawili się. Jezus mówi, wyprawmy się na drugą stronę. I co się zdarzyło? Wystarczy, że tylko wypłynęli na tę drugą stronę i rozpętała się potworna burza. I my mamy świadomość, że jeżeli pójdziemy do świata, który jest wrogi Chrystusowi, to prędzej czy później będziemy się musieli z tym światem skonfrontować. A jak idziesz przeciwko temu światu, no to burza gwarantowana. Jest taka subtelna różnica w narracji, w opowiadaniu świętego Marka Ewangelisty i świętego Mateusza, dlatego że tutaj u świętego Mateusza Mateusz pisze, kazał odpłynąć na drugą stronę. I to jest po łacinie właściwie dokładnie oddane, tak jak czytamy po polsku. Natomiast u świętego Marka to wyrażenie udajmy się na drugą stronę jest oddane na przykład w języku łacińskim przez takie sformułowanie transeamus contra. Czyli idźmy przeciwko czemuś. Przeciwko czemuś. Musimy przeciwstawić się temu. Czyli pójść na konfrontację ze światem, który nie kocha Pana Boga. Do tego potrzeba bycia rycerzem. Pójście na świat, na konfrontację ze światem, który zaprzecza Bogu, wymaga postawy rycerskiej, wymaga niezwykłej odwagi, kochani. W książce Alberto Frizo i Jarosława Wysoczańskiego, Bracia Męczennicy, znajdziemy taką piękną refleksję o tym, że Zbigniew i Michał wzrastali w atmosferze, w której wolność była jakimś kluczem do zrozumienia także losów, ich, losów narodu polskiego, gdzie Polacy musieli, przecież nasza historia to jest ciągle historia walki przeciwko naszym przeciwnikom, tym, z którymi się trzeba było konfrontować. Wolność zdobywać walcząc przeciwko komuś. Ale droga męczenników jest inna. Bardziej zbliża się do tego, co mówi święty Mateusz. Do przeprawienia się na drugą stronę i wyzwalania siebie nie przeciwko czemuś, ale dla kogoś. Dla kogoś. Zresztą kontekst znowu tego tekstu świętego Mateusza jest niezwykły, dlatego że zanim Jezus kazał odpłynąć na tę drugą stronę, to uzdrawiał, to wyzwalał ludzi zniewolonych. Jak się czyta dokładnie Ewangelię, to widzimy tę niezwykłą logikę. Jezus był tym, który wyzwala człowieka nie przeciwko czemuś, ale dla człowieka. Zostawmy te subtelności językowe i zadajmy sobie pytanie, co tak naprawdę jest nam potrzebne w pójściu na tę drugą stronę. Przecież Jezus posyła uczniów swoich potem nie tylko na drugą stronę jeziora, ale posyła ich w ogóle do świata, którego oni nie znali. Co ci biedni rybacy czy stolarze mogli wiedzieć o świecie? Znali Galileę, może czasami Judeę, jak chodzili do Jerozolimy, przeprawić się na drugą stronę jeziora, to był świat im zupełnie nieznany. A co mógł wiedzieć Zbigniew i Michał, przeprawiając się na drugą stronę oceanu, do świata, o którym zielonego pojęcia nie mieli, bo przecież z Polski Ludowej nie można było wyjechać tak łatwo jak dzisiaj. Wyjeżdża się z paszportem, nie? To były zupełnie inne czasy. A jednak przeprawili się na tę drugą stronę, popłynęli do krainy zupełnie sobie nieznanej, wiedząc także, że tam jest niebezpiecznie, że tam są wrogowie. Co jest potrzebne misjonarzowi, żeby zdecydować się na taki krok? Co jest potrzebne rycerzowi niepokalanej, żeby pójść na tę drugą stronę i skonfrontować się ze światem, który w Boga nie wierzy? Najważniejsze pytanie, kochani, to nie jest pytanie o to, o mnie, jaki ja jestem i czy jestem do tego zdolny, czy nie. Tylko najważniejsze pytanie to jest pytanie, kto mnie posyła? A więc kim jest ten, który każe mi się przeprawić na tę drugą stronę? Kim jest Jezus, który każe mi robić te rzeczy, które po ludzku przekraczają moje możliwości? Jutro, czytając Ewangelię, usłyszymy to pytanie. Dlatego, że jak się rozpętała burza, to uczniowie oczywiście byli przerażeni i bladzi ze strachu wołali: Panie, ratuj, bo giniemy. I Jezus, jak wiecie, tę burzę uciszył. Więc zadali sobie pytanie, kim On jest? Pierwsza odpowiedź jest taka, że zresztą wołali: Panie, ratuj, giniemy. Kto jest tak naprawdę z ludzi zdolny do uciszenia burzy? Mieliśmy teraz w całej Polsce nawałnice, trąby powietrzne, straszne szkody. Poradziliśmy sobie z tym? Jako ludzie radzimy sobie z takimi zjawiskami? Nie. Taką siłę druzgocącą może, taką uspokajającą burzę może posiadać tylko i wyłącznie kto? Pan Bóg. A więc posyła nas na tę drugą stronę ktoś, kto jest Bogiem. I kto mówi nie we własnym imieniu, nawet z cudownym medalikiem, nawet z imieniem niepokalanej, ale nie we własnym imieniu, ale w moje imię idziecie tam. Po to, żeby wyzwalać człowieka, żeby uzdrawiać chorych, by wskrzeszać umarłych. Nie swoją siłą, moją siłą, siłą Boga, który jest zdolny do wszystkiego, jest zdolny także uciszyć burzę. Jestem przekonany, że Zbigniew i Michał na to pytanie, kim jest ten, który nas posyła na drugą stronę jeziora, musieli sobie odpowiedzieć. Ale Jezus jest nie tylko Bogiem, który ucisza burzę. Dzisiaj akurat obchodzimy wspomnienie świętego Cyryla Aleksandryjskiego. Znowu ogromny temat który ma takie zasługi dla Kościoła, że ostatecznie na soborze, Wielkim Soborze w Efezie w 431 roku sformułował taką tezę, taką prawdę wiary, który mówi, że w jednej osobie są dwie natury. W jednej osobie Jezusa Chrystusa mamy dwie natury. Boską i ludzką. W jednej osobie. Nie można tego rozdzielać. Na tym soborze, także w Efezie, sformułowano dogmat o Teotokos, czyli o Matce Maryi, Bożej Rodzicielce. Nie tylko Christotokos, ale Teotokos. Jak ktoś się będzie interesował historią Kościoła, to zapozna się także historią walki świętego Cyryla Aleksandryjskiego, choćby nawet z Nestoriuszem, o właśnie naturę Jezusa Chrystusa, o Jego dwie natury w jednej osobie. A więc z jednej strony Bóg w jednej osobie, Jezus Chrystus w jednej osobie jest Bogiem, który ucisza burzę, a z drugiej strony jest człowiekiem, który jak się zachowuje na tej łodzi? No jak się Jezus zachowuje, jak ta burza jest, jako człowiek? Śpi. O czym to świadczy? Świadczy o tym, że ma nieprawdopodobne zaufanie do swojego Ojca w niebie. Ma nieprawdopodobne zaufanie. On ufa, że Jemu się nic nie może stać. Dlatego później mówi, dlaczego wy tacy bojaźliwi jesteście? Patrzcie na mnie. Oczywiście wszystko byłoby proste, gdybyśmy jeszcze nie czytali innych komentarzy tego fragmentu, a tradycja Kościoła, która każe nam patrzeć na tę dzisiejszą Ewangelię, jest tak bogata, że mówi między innymi święty Piotr Chryzolog czy święty Beda Czcigodny mówi, że tym miejscem, na którym Jezus śpi, jest wezgłowie łodzi. I to wezgłowie to jest takie miejsce na łodzi, które przypomina krzyż. Jeżeli Jezus mówi dzisiaj, że Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć, to dalsza część tego opowiadania pokazuje, że jest takie miejsce, gdzie Jezus tę głowę wesprzeć może. Na tym miejscu śpi. I tym miejscem jest krzyż. On śpi. Ale w pewnym momencie budzi się i pokonuje największą burzę, jaką może człowieka spotkać, największą tragedię, jaką go dotyka, jaką jest co? Śmierć. To piękne opowiadanie o Jezusie, który każe nam przeprawić się na drugą stronę, o Jezusie, który każe nam nie lękać się, który bezgranicznie ufa i śpi na krzyżu, czego nas uczy, kochani? Nie tylko odwagi, że posyła nas Bóg, który ma nieprawdopodobne możliwości, ale uczy nas także zaufania, że jeżeli jako rycerze niepokalanej pójdziecie w sam środek burzy, to On przeprowadzi was z największej tragedii, jaką może być śmierć człowieka. Tak jak przeprowadził Zbigniewa i Michała. Uzdolnił ich do tego, żeby uwierzyli, że On na tej łodzi śpi, ale kiedyś się obudzi. Kiedyś się obudzi. I każdemu z nas powie, czemu taki bojaźliwy jesteś? Ufaj mi. Ufaj mi także, jeżeli mówię ci, że przeprowadzę cię przez różnego rodzaju wątpliwości, jakie masz. Tak jak ten, który mówi, pójdę dokądkolwiek się udasz. On mówi, ja nie mam innego miejsca poza wolą Ojca. Nie mam innego miejsca poza tym bezgłowiem łodzi, na której zasypią, a później się budzę. Mówimy, że ta Ewangelia stawia nam bardzo radykalne wymagania dla tych uczniów, których Jezus posyła na drugą stronę. Kochani, Jezus w całym tym opowiadaniu nie tylko uczniom każe iść na tę drugą stronę, ale uzdalnia ich do tego, aby przejść odważnie, z miłością i ofiarnie ze świata pogan do tego, co jest boskie. Święty Piotr Chryzolog, święty Beda Czcigodny mówią, że to wszystko działo się wieczorem. Później także w Ewangelii świętego Marka to mówi, że było późnym popołudniem. To jest oczywiście w alegorycznym tłumaczeniu przypomina nam, że to jest taki moment, w którym człowiek wieczorem zawsze szykuje się do przejścia. My mówimy, nastał wieczór życia, nastał wieczór dnia, kończy się dzień, nastaje noc, kończy się życie, przychodzi śmierć, Nie, kochani. Nastaje wieczór, w którym Jezus na tej łodzi przeprowadza nas z tego, co ziemskie, do tego, co niebiańskie. Przeprowadza nas z tego, co ludzkie, do tego, co boskie. Tak jak to się stało w przypadku i Maksymiliana, i naszych błogosławionych męczenników. Niech Maryja Niepokalana, oblubienica Ducha Świętego, pozwoli nam zrozumieć także tę dzisiejszą Ewangelię.